Wybiła 16:30, a to oznacza, że rozpoczynamy audycję sportową, którą dzisiaj dla Państwa poprowadzą
Łukasz
oraz Wojtek. No i dzisiaj temat, jeżeli chodzi o dyscypliny sportowe, tym razem ograniczymy tylko do jednego, do piłki nożnej, ale tych tematów jest dosyć sporo. Oczywiście na koniec zostawimy sobie ekstraklasę, ale na początku musimy zacząć od bardzo smutnej informacji, jaka do nas nadeszła w nocy, z poniedziałku na wtorek. Zmarł Piotr Roki w wieku 46 lat, który trafił wczoraj, tak, do szpitala z powodu pęknięcia tętniaka. Następnie wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej i podłączono do aparatury, która podtrzymywała funkcje życiowe. No ale lekarze od początku określili jego stan jako ciężki. No i ostatecznie w nocy, właśnie z poniedziałku na wtorek, Piotr Roki zmarł. Piłkarz, jeden z takich na pewno bardziej rozpoznawalnych na przełomie wieków, czy też początku XXI wieku w Ekstraklasie, jedna z bardziej barwnych, takich pozytywnych postaci, kojarzona przede wszystkim z grą w takich klubach jak Groklin, Grodzisk, Dyskopolia, Odra, Wodzisław, Górnik, Zabrze, a nieco później Legia Warszawa.
Tak, jeżeli chodzi o Piotra Rockiego, no to on rzeczywiście przez wiele lat z powodzeniem występował w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zaczynał jeszcze w latach 90., co ciekawe, w barwach warszawskiej Polonii. Później był kilka sezonów Górnik Zabrze, Groklin Dyskopolia, Odra Wodzisław. No i właśnie w ekipie z Grodziska Rocki święcił największe triumfy, zwycięstwo w Pucharze Polski, w Pucharze Ligi, w Superpucharze, a to już w barwach Legii Warszawa. Ostatnie lata swojej kariery piłkarskiej spędził z kolei w Radziąkowie, w barwach tamtejszego ruchu. No co ciekawe, grał bardzo długo, bo jeszcze w sezonie 2017-2018, a więc będąc już człowiekiem po ukończonym 40 roku życia.
Jak miałbym tak wybrać jeden moment, z którego najlepiej pamiętam Piotra Rockiego, jeżeli chodzi o karierę piłkarską, to wskazałbym sezon 2003-2004, kiedy był to jednym z piłkarzy tego słynnego Groklinu, Grodzisk, Dyskopolia, który przecież wtedy no, był jedną z takich, można powiedzieć, rewelacji, jeżeli chodzi o rozgrywki Pucharu UEFA, gdzie drużyna prezesa Drzymały wtedy potrafiła eliminować Hertę, Manchester City, no i Rocki był wtedy jednym z takich, no na pewno piłkarzy, którzy też w zespole dbali o atmosferę, o to, żeby wokół drużyny był dobry klimat. Przechodzimy teraz już do tematów takich stricte, które miały miejsce na boisku, a konkretnie do Bundesligi, bo w miniony weekend, jak i też w środku poprzedniego tygodnia, zostały rozegrane w sumie dwie kolejki Bundesligi, no i tam pierwsze skrzypce grał jak zwykle Bayern Monachium, który zanotował komplet zwycięstw. Przede wszystkim to wtorkowe zwycięstwo, a więc sprzed tygodnia, kiedy pokonali w Der Klassiker na wyjeździe Borussię Dortmund 1-0 po wspaniałej bramce Kimmicha. Natomiast w sobotę drużyna Hansiego Flicka zdemolowała Fortunę Düsseldorf, wygrywając 5-0, ósme ligowe z rzędu zwycięstwo Bayernu, 14 w ostatnich 15 meczach. Dwie bramki Lewandowskiego, który przełamał taką małą klątwę, a chodzi oczywiście o to, że Lewy w pierwszy raz w końcu w karierze strzelał bramki właśnie drużynie Fortuny Düsseldorf. Uczynił to za siódmym podejściem. No ale właśnie się tutaj były trzy punkty dla Bayernu, które pewnie zbierze po mistrzostwo.
No właśnie, Bayern bardzo dobrze przygotował się podczas tej przerwy w rozgrywkach, jaką mieliśmy w Niemczech. Widać, że nic nie stracił. Pod wodzą nowego szkoleniowca radzi sobie bardzo dobrze. Co cieszy również, Robert Lewandowski nie zwalnia tempa. Coraz bliżej dojścia do granicy 30 goli w sezonie, a pamiętajmy, że dokładnie 29 trafień, a pamiętajmy, że zostało nam jeszcze 5 kolejek do zakończenia sezonu w lidze niemieckiej, także jest jeszcze cień nadziei na to, że Lewandowski spróbuje dobić do tego magicznego wyniku Gerda Millera, ale no przyznajmy szczerze, musiałby naprawdę mieć taką bardzo wysoką średnią bramek w granicach 3 na mecz.
No Lewandowski ma generalnie, jeżeli patrzymy na rekordy, to ma takie 3 do poprawienia indywidualne, 2, które na pewno spełnił, można powiedzieć, to jeżeli chodzi o ilość, jeżeli chodzi o liczbę bramek zdobytych w Bundeslidze w jednym sezonie, do tej pory dwukrotnie zdobył 30 goli, teraz ma 29.
Jak najbardziej do przebicia.
A więc na pewno, no wydaje się raczej, że Lewandowski spokojnie powinien przynajmniej te 2 bramki w 5 pozostałych meczach zdobyć. Strzelając 2 bramki w Fortunie Düsseldorf, Lewandowski w tym sezonie zdobył już łącznie 43 gole. i czym wyrównał swój najlepszy sezon z kampanii 2016-17, kiedy Lewandowski też strzelił 43 gole dla Bayernu we wszystkich rozgrywkach. Teraz właśnie wyrównał ten wynik, a potrzebował na to 37 meczów, wtedy 47, a więc 10 teraz meczów mniej, a więc Lewandowski spokojnie ten rekord pobije, no kto wie, może nawet do 50 goli dobije. No i rzeczywiście ten rekord Gerda Millera, tak jak wspomniałeś, 11 bramek brakuje Lewemu, żeby wyrównać osiągnięcie legendy Bayernu z sezonu 71-72. 11 goli, 5 meczów, no to tak średnio rzeczywiście ponad 2 goli na jeden mecz. No zobaczymy, no kto ma to zrobić jak nie Lewandowski, ale na pewno będzie niezwykle trudno, no ale tak jak też wspominaliśmy, Bayer prawdopodobnie zanosi wiele, na to wskazuje, że te 30. mistrzostwo w historii klubu będzie, 8. z rzędu. Bayer też ma na pewno taką perspektywę pobicia rekordu, jeżeli chodzi o liczbę strzelonych goli, bo w tym właśnie wspomnianym sezonie 71-72, kiedy Miller strzelił 40 goli, Bayer z kolei zakończył sezon zdobywając aż 101 goli, teraz ma 86. Nigdy w historii Bundesligi na tym etapie sezonu, a więc po 29 kolejkach, żadna drużyna nie miała tylu goli, co teraz drużyna Flicka, a odkąd właśnie Flick przejął Bayer, no drużyna ze stolicy Bawarii zdobywa ponad 3 gole na mecz, także ta perspektywa pobicia rekordu na pewno jest w zasięgu drużyny Lewandowskiego. Goniąca Borussia Dortmund bardzo pewnie wygrała na wyjeździe z Paderborn 6-1, gdzie pierwsze skrzypce grał po raz kolejny Jadon Sancho, autor hat-tricka, no i wcale tam nie było widać braku w składzie takich piłkarzy jak Marco Reus czy Erling Haaland, a więc te dwie największe, można powiedzieć, petardy, jeżeli chodzi o ofensywę. Obok Sancho właśnie w drużynie Zagłębia Rury. Lipsk 4-2 z Kolonią. Borussia Mönchengladbach także wygrała swoje spotkanie. To te najciekawsze mecze, jeżeli chodzi o ligę niemiecką. No ale oczywiście jeszcze wątek Krzysztofa Piątka, który no miał chyba, można, nie chyba, na pewno zdecydowanie najlepszy tydzień, odkąd trafił do Bundesligi. Dwie bramki w tym czasie, najpierw z RB Lipsk, bardzo ważna, bo dająca punkt w starciu, jakby nie patrzeć, z faworytem, i to można powiedzieć nawet takim zdecydowanym. No i bramka teraz z gry w meczu z Augsburgiem na 2-0, co warto podkreślić, była to dopiero druga ligowa bramka zdobyta przez Piątka w tym sezonie z gry. Wcześniej taką bramkę strzelił w meczu z Milanem i co ciekawe, przepraszam, w meczu Milan Lecce, i co ciekawe, w obu tych meczach właśnie Milan Lecce i Hertha Augsburg Piątek za każdym razem wchodził z ławki rezerwowej.
Być może to jest jakaś recepta na odblokowanie naszego napastnika, czyli wpuszczanie go przez jakiś czas na podłączonego przeciwnika z ławki rezerwowych. No widzimy, że pod wodzą nowego szkoleniowca Bruno Labbadia Hertha nie zwalnia, można by rzec. Kolejne dobre spotkanie, kolejne trafienia Krzysztofa Piątka oczywiście. No i w efekcie Hertha Berlin tutaj, która jeszcze nie tak dawno przed tą przerwą marcowo-kwietniową, można powiedzieć, była bardzo blisko dna tabeli, teraz coraz bliżej, coraz pewniej zmierza ku tej strefie premiowanej grą w europejskich pucharach, bo ta strata, dziewiąta jest Hertha, 38 punktów, strata do szóstego Wolfsburga, to są raptem 4 punkty. W 5 kolejkach wydaje się być to różnicą jak najbardziej możliwą do odrobienia.
Tak, tym bardziej, no jeżeli patrzymy na to, jakie wyniki do tej pory notowała drużyna starej damy właśnie pod wodzą Labbadii, 4 mecze, 10 punktów w tych 3 meczach, które Hertha wygrała, też potrafiła zachować czyste konto. Lemis na wyjeździe z Lipskiem, no musi być odebrany w kategoriach sukcesy w takich kategoriach zdobyczy punktowej, a nie w kategoriach, powiedzmy, straty jakichś punktów. Także Hertha, jeżeli będzie szła za ciosem, kto wie, może rzeczywiście w następnym sezonie będziemy mogli oglądać Hertę w europejskich pucharach. No i też w końcu Krzysztofa Piątka po raz pierwszy w karierze grającego za granicą w europejskich pucharach, także to na pewno też taka jakaś mobilizacja i szansa na to, żeby też Piątek ten swój dorobek bramkowy podreperował, bo przypomnijmy, on do tej pory w 11 meczach dla Herty, licząc też Puchar Niemiec, strzelił 4 gole, w samej Bundeslidze 10 meczów i 3 gole. No i co, Łukasz, w tym momencie możemy chyba postawić małą kropkę. Teraz przed nami krótka przerwa i za moment wracamy. There's nowhere else on earth I'd rather be. Here This is me. Bundesliga rozegrała już 4 kolejki po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, natomiast wiemy już oficjalnie, że w czerwcu do gry wracają 3 pozostałe najmocniejsze ligi w Europie, a więc hiszpańska Primera División, włoska Serie A i angielska Premier League, także meczów na najwyższym poziomie będziemy mieli, Łukasz, teraz przez najbliższe plus minus 2 miesiące. Co niemiara, najszybciej wraca hiszpańska La Liga, pierwszy mecz 11 czerwca od razu od derbów Sewilli, Sevilla kontra Real Betis. 2 dni później Barcelona gra na wyjeździe z Majorką, natomiast Real Madryt podejmie dzień później na własnym terenie SD Eibar. Co warto podkreślić, królewscy swoje domowe mecze do końca tego sezonu będą rozgrywali na terenie ośrodka treningowego Valdebebas.
No, bardzo zastanawiające rozwiązanie, ale z drugiej strony zrozumiałe. No, wiemy, że w Hiszpanii mecze bez udziału kibiców będą się odbywać, więc
tam jeszcze słuszne prace trwają na stadionie.
Tak, tak, no, ale słuszne podejście na mniejszym obiekcie.
6 tysięcy stadion.
Można skorzystać z takiej, a nie innej sytuacji i wyremontować obiekt, tak jak wspomniałeś. Co warto uzmysłowić sobie? 11 czerwca pierwszy mecz, czyli de facto już za 9 dni, a więc bardzo szybko, ale warto też sprawdzić, jaka jest sytuacja w tabeli. Warto sobie to wszystko odświeżyć, bo praktycznie od marca w Hiszpanii nie grało się tych spotkań i wygląda to następująco. Na prowadzeniu po 27 kolejkach mamy FC Barcelonę, która ma 58 punktów. Na drugim miejscu Real Madryt, który punktów zdobył do tej pory 56. Dalej mamy bardzo ciekawą sytuację. Na trzecim miejscu Sevilla 47 punktów, oczko niżej Real Sociedad. Punktów 46, tyle samo co piąte Getafe. Później Atletico Madryt na miejscu szóstym, 45 punktów i tą stawkę takiej szerokiej czołówki jeszcze uzupełnia Valencia na siódmym miejscu z dorobkiem 42 punktów. No, trzeba przyznać, że bardzo ciekawie nam się zapowiada to wznowienie sezonu w Hiszpanii, bo jest wiele zespołów, co widzimy po tabeli, które rzeczywiście mają o co walczyć do samego końca.
No, jeżeli chodzi o rywalizację o mistrzostwo Hiszpanii, ona tak samo interesująco zapowiada się jak rywalizacja tych zespołów, które będą walczyły o prawo gry w eliminacjach, o prawo gry w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Ja osobiście bardzo kibicuję Getafe, które w zeszłym roku do ostatniej kolejki walczyło o awans, o to, żeby się dostać, ostatecznie zakończyło na 5. miejscu, no a w tym sezonie ekipa Pepe Bordalasa jest na dobrej drodze, żeby rzeczywiście w tej czwórce się znaleźć. Ostatnią kolejkę zaplanowano na 18-19 lipca w Hiszpanii, czyli zaczynamy 11 czerwca, niewiele ponad miesiąc, żeby rozegrać te 11 kolejek, czyli czeka nas prawdziwy maraton. Co ciekawe, właśnie od wspomnianego 11 czerwca mecze w Primera División mają się odbywać codziennie aż do 12 lipca, czyli każdego dnia no, przynajmniej jeden mecz w Primera División będzie rozgrywany. No i my, Łukasz, płynnie przechodzimy teraz do włoskiej Serie A, bo tam z kolei tamtejszy rząd wydał zgodę na to, żeby do gry mogła powrócić Serie A, mianowicie 20 czerwca, ale za to już tydzień wcześniej, co trzeba podkreślić, rozgrywki wznowi Puchar Włoch. Tam dojdzie do rewanżowych meczów w półfinale Coppa Italia. I tak Juventus zmierzy się u siebie z Milanem, natomiast Napoli z Interem. Mówi się nieoficjalnie, że właśnie Napoli z Interem ma być tym pierwszym meczem po przerwie we Włoszech, dzień wcześniej, 12 czerwca, ale to się dopiero okaże. No także już na samym początku czekają nas ciekawe spotkania, a potem tego 20 czerwca i 21 mają się odbyć jeszcze 4 mecze z zaległych kolejek.
Ale trzeba przyznać, że bardzo dobry pomysł moim zdaniem z rozegraniem najpierw Pucharu Włoch. No bardzo wygłodniali z pewnością wygłodniali piłki kibice we Włoszech, dostaną bardzo ciekawe pojedynki. Juventus, Milan, Napoli, Inter, a więc uznane we włoskim futbolu firmy. No i później Włosi zaczynają rozgrywki ligowe, patrzymy na terminarz. Na 20 zaplanowano mecz Torino-Parma, od tego zaczynamy, później Verona-Cagliari. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi właśnie o formę poszczególnych zespołów. No to samo można też powiedzieć o Hiszpanii. Ta przerwa z pewnością się odbije na dyspozycji poszczególnych zawodników, poszczególnych drużyn. A we Włoszech, jeżeli chodzi o to, ile nam zostało do grania, no to mamy sytuację taką, że Niektóre zespoły rozegrały 26 spotkań, niektóre 25. Ta kolejka jeszcze taka nie do końca pełna i ta tabela Ligi Włoskiej też nie do końca miarodajna. Liderem, przypomnijmy, Juventus, 63 punkty, zaraz za nimi Lazio, tylko punkty mniej, na trzecim Inter, 54 punkty i później Atalanta, Bergamo, ta rewelacja Ligi Mistrzów, punktów 48 i na piątym miejscu Roma, punktów 45.
Natomiast jeżeli mówimy o włoskiej Serie A, to należy podkreślić jedną zasadniczą rzecz, która różni się od tej, jaka ma miejsce w Bundeslidze chociażby, czy będzie miała miejsce na przykład też w Premier League we Włoszech, jeżeli chodzi o sytuację związaną z izolacją, kwarantanną poszczególnych piłkarzy, no bo tam wiemy, że jeżeli piłkarz czy członek drużyny sztabu na przykład zarazi się, to cała drużyna idzie na kwarantannę. Ta sytuacja nie obowiązuje w tym momencie w okresie przygotowawczym, czyli jeżeli zawodnik by się zaraził, to tylko on idzie na kwarantannę, a cała drużyna może, reszta zespołu może trenować właśnie tylko w tym okresie przygotowawczym, czyli od momentu, kiedy rozgrywki zostaną już wznowione, wtedy właśnie te zasady się zmieniają, no i jeżeli jeden piłkarz się na przykład zarazi, no to cała drużyna idzie na kwarantannę, dlatego mam jakieś takie lekkie obawy, czy rzeczywiście tą włoską ekstraklasę uda się tak płynnie rozegrać do końca, no ale zobaczymy, musimy trochę Łukasz przyspieszyć, no i Premier League na koniec, rozgrywki tam natomiast mają wrócić 17 czerwca. O dwóch zaległych meczów i od razu hit. Manchester City podejmie Arsenal Londyn. No i jeżeli City chce jak najpóźniej odłożyć koronację Liverpoolu, no to musi to spotkanie z kanonierami wygrać. Natomiast pierwsza pełna kolejka ma zostać rozegrana dwa dni później, czyli 19 czerwca tam. Najciekawszym spotkaniem wydaje się być konfrontacja Tottenhamu z Manchesterem United.
No nie dziwię się, że akurat to wyszczególniłeś. Manchester
tam ma... Każdy mecz Manchesterów jest najciekawszym Manchester w danej serii.
Tak, Manchester ma spore szanse na wskoczenie do tej czwórki, która daje miejsce w Lidze Mistrzów w kolejnym sezonie. Tam są raptem 3 punkty straty United do Chelsea Londyn Franka Lamparda. No, a jeżeli chodzi o Liverpool, no to rzeczywiście im też już bardzo niewiele brakuje do tego, żeby w końcu sięgnąć po to upragnione mistrzostwo. No i tak naprawdę wszystko piłkarze Jurgena Kloppa mają w swoich nogach. Wystarczy, że wygrają 2-3 mecze i już tak naprawdę będą pewni tego mistrzowskiego tytułu i będą mogli się szykować na przyszły sezon, można by już powiedzieć, na kolejne konfrontacje, czy to w Lidze Mistrzów, czy w Lidze Angielskiej.
I będą 7. zespołem w historii Premier League, który zdobędzie mistrzostwo Anglii. Teraz krótka przerwa, za chwilę wracamy z Ekstraklasą. No i na koniec zostawiliśmy sobie, Łukasz, Ekstra Klasę, która w końcu wróciła po ponad 2,5-miesięcznej przerwie. Spragnieni wszyscy polscy kibice naszej ligowej piłki. 27. kolejka i zaczynamy od piątkowego starcia we Wrocławiu, gdzie Śląsk rzutem na taśmę zremisował z Rakowem Częstochowa 1-1.
No cóż, co można powiedzieć o tym meczu, oprócz tego, że się odbył?
Wspaniałe podanie Felicia Brauna, Fort Bessa
oczywiście, do nikogo. Oczywiście sobie żartujemy, ale mieliśmy chyba to wszystko, na co czekaliśmy przez te 2 miesiące, czyli bardzo spektakularne kiksy zawodników wspomnianego Felicio Brown Forbesa, który będąc dosłownie na linii końcowej sam na sam z bramkarzem, zamiast uderzyć na bramkę, wycofywał gdzieś naprzeciw legą w stronę boiska.
Na 20 metrów.
Ale co ciekawe, ten sam zawodnik, wspomniany przez ciebie Brown Forbes, wpisał się na listę strzelców w 83 minucie i wydawało się, że Raków zdobędzie bardzo cenne 3 punkty we Wrocławiu. Tak się jednak nie stało. Bardzo bezmyślny faul Tomasa Petraszka na zawodniku Śląska. 11 bardzo ładną podcinką wykorzystał Michał Chrapek i w ten sposób mieliśmy podział punktów we Wrocławiu. Śląskowi to daje tyle, że na razie utrzymał 3. pozycję, a Raków cały czas nie może doskoczyć do tej czołowej 8.
Nawet powiem więcej, Śląsk przed tym kolejką był 4. i on skoczył na 3. pozycję, a więc wykorzystał potknięcia czy to Krakowi, czy Lecha, czy Pogoni Szczecin, ale przyzwyczailiśmy się do tego, że w każdej kolejnej kolejce Ekstraklasy większość drużyn z czołówki no, nie jest w stanie zdobyć kompletu punktów. Kolejny mecz Pogoń Szczecin przegrywa po raz kolejny. Kolejny mecz zresztą drużyny Runialicza bez kompletu punktów. Tym razem zostaje u siebie, można powiedzieć, no nawet może to za duże słowo, ale upokorzona przez Zagłębie Lubin, przegrywając 0-3.
No i tak naprawdę ten mecz był rozstrzygnięty już do przerwy. Miedziowi bardzo dobrze wykorzystywali wszelkie pomyłki defensywy portowców. Błyszczał po raz kolejny Damian Bohar, czołowa postać ekipy z Lubina, po raz kolejny wpisał się na listę strzelców. Do tego warto pochwalić młodego napastnika Zagłębia Bartosza Białka, który oprócz bramki w 42 minucie po katastrofalnym błędzie defensywy przeciwnika zapisał na swoim koncie asystę.
W Łodzi natomiast chyba będą musieli się powoli kibice Łódzkiego Klubu Sportowego godzić z tym, że drużyna ich ulubieńcy w następnym sezonie powrócą do pierwszej ligi. No bo Łodzianie przegrywają u siebie z Górnikiem Zabrze 0-1 po bramce Giergosa Giacoumakisa, dla którego było to premierowe trafienie na polskich boiskach. No jak na razie ta zmiana trenera na Wojciecha Stałowego, przynajmniej no, po tym pierwszym meczu jeszcze oczywiście trudno coś wylokować, ale jak na razie nie przynosi efektów.
No rzeczywiście, jak zerkniemy w tabelę, biorąc pod uwagę, że inne zespoły ze strefy spadkowej przynajmniej niektóre z nich zapunktowały, no to do tej bezpiecznej strefy w przypadku ŁKS-u jest bardzo daleko.
Piast Gliwice z kolei rozbił na własnym stadionie najlepiej do tej pory punktującą w tym roku kalendarzowym w Ekstraklasie Wisłę Kraków. Bardzo logiczne zresztą 4-0 po bramkach Feliksa, Parzyszka, Dwóch i Tuszyńskiego. Trzeba jednak przyznać, że przy pierwszych 3 bramkach można powiedzieć, że Wisła asystowała i tutaj prezentowała bramki Piastowi.
Nie wiem, Wojtek, skąd twoje zdziwienie, że Piast
nie,
wygrał?
W żadnym razie.
Przecież Piast jest wiceliderem tabeli, więc... a tak mówiąc troszkę bardziej poważnie, no to tak. Bramki Jorge Felixa i Piotra Parzyszka, czyli tych zawodników, do których się przyzwyczailiśmy, że strzelają dla Piasta. Ale co warte podkreślenia, premierowe trafienie w tym sezonie dla Gliwiczan Patryka Tuszyńskiego, który do tej pory był na bakier ze skutecznością. I sprawdziliśmy sobie poza anteną, to był 6. zawodnik Piasta w tym sezonie, który
dopiero
wpisał się na listę strzelców dla swojej drużyny, a podkreślmy, że była to 27. kolejka.
I Piast dzięki temu jest wiceliderem, a dla przykładu Arka Gdynia w tym sezonie, która jest przedostatnia, zajmuje 15. miejsce. 7 piłkarzy wpisywało się na listę strzelców, więc o 1 piłkarza więcej niż w Piaście, no ale do takich różnych ciekawych, dziwnych sytuacji oczywiście w Ekstraklasie zdążyliśmy się przyzwyczaić. W Hicie, w Szlagierze, Lech Poznań przegrywał siebie z Legią 0-1 po bramce Tomasa Pekarta.
No, chociaż można powiedzieć, że tak naprawdę tę bramkę sprezentował goalkeeper Kolejorza, czyli Van der Hart,
który no już i bardzo dobrze poznał język polski.
Tak, no i można powiedzieć, że z takiego hitu ligowego wyszło to, co zwykle w ostatnim czasie. Dla Legii bardzo cenne zwycięstwo, umacnia się na prowadzeniu w tabeli.
Tak, no i mecze już niedzielne. Zaczynamy od starcia w Płocku, gdzie Wisła została rozbita przez fatalnie grającą w tym sezonie w ofensywie Koronę, ale to nie miało, jak się okazuje większego znaczenia. Drużyna z Kielc wygrywa 4-1, mimo że przegrywała.
No to jest duża niespodzianka i to podwójna, bo po pierwsze Korona wygrywa na wyjeździe, a po drugie strzela aż 4 gole. Dodajmy, że przed tym spotkaniem Kielczanie mieli na swoim koncie zaledwie 15 bramek, z czego najwięcej miał Adnan Kovačević, który zresztą też w tym meczu wpisał się na listę strzelców. Dodajmy, że Kovačević wcale nie jest napastnikiem, jest środkowym obrońcą.
Jeżeli ktoś oglądał mecz, albo przynajmniej skróty, to na pewno pamięta doskonale sytuację. Chyba to było na 3-1, gdzie jeden z piłkarzy Wisły Płock, próbując niby tą piłkę wybić na rzut rożny, trafił w słupek i naprawdę było kogo takiego naprawdę spektakularnego Sombuja, który zresztą notabene mógł być jednym z najpiękniejszych goli tego sezonu. Ostatecznie piłka trafiła do Forsellego, ten podwyższył na 3-1, no i rzeczywiście Korona odniosła drugie zwycięstwo. No i tutaj efekt nowy miotły w Kielcach rzeczywiście działa, bo to był drugi mecz pod wodzą Macieja Bartoszka i kolejny komplet punktów. Kolejne spotkanie, Krakowia przegrywał siebie z Jagiellonią 0-1, bramkę dla Białostoczan w końcówce zdobywa Przemysław Mistkowski. Pasy podnoszą piątą porażkę z rzędu.
No właśnie, Krakowia oddala się od podium ligowego, a z kolei w Jagiellonii przypomniał o sobie dawno niewidziany na boiskach ekstraklasowych Mistkowski, który w ostatnich latach troszkę zniknął nam z radarów, no ale widać w odpowiednim momencie wyskoczył i bardzo cenne zwycięstwo Jagiellonii, które powoduje, że Białostoczania w tym momencie są w czołowej ósemce tabeli.
No i na koniec świetne jak na polskie standardy widowisko w Gdańsku, gdzie w derbach Trójmiasta Lechia wygrywa z Alką 4-3, wszystkie 7 goli padło po przerwie.
Trzeba przyznać, że swoje zrobił arbiter tego spotkania, bo podyktował aż 4 rzuty karne w jednym spotkaniu, co jest rzeczą naprawdę rzadko spotykaną.
I wszystkie wykorzystane, co to jest rzeczą rzadko spotykaną w Ekstraklasie.
Tak, to też jest warte podkreślenia i pochwalenia. No, Arka była bardzo blisko tego, żeby wyrwać na 3 punkty Lechii Gdańsk. Tak się jednak nie stało w końcówce. Flavio Pajszao z rzutu karnego i komplet punktów zostaje w Gdańsku.
No i tak wyglądało pokrótce podsumowanie Ekstraklasy. Liderem oczywiście Legia, która ma 8 punktów przewagi nad Piastem. Trzeci Śląsk, Krakowia, dalej Lech, Pogoń. Tabele zamykają w strefie spadkowej Korona, Arka i ŁKS Łódź. My za dzisiejszą audycję oczywiście dziękujemy serdecznie, a tą audycję poprowadzili dla Was Łukasz oraz Wojtek. Także dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.